podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Mateusza, gdzie w 28 rozdziale od 16 do 20 wiersza czytamy tak. 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Módlmy się. Panie Boże, te słowa pozostaną tylko dźwiękiem w naszych uszach, jeżeli nie przydasz do nich swojego Ducha. To w Tobie słyszymy, to w Tobie rozumiemy, to w Tobie możemy wykonać to, co nam przykazujesz. Uczyń nas swoim zborem również poprzez takie właśnie wykonanie Twych słów, którymi dzisiaj nas pouczasz. Prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Często, kiedy czytałem Ewangelię, często, kiedy czytam Ewangelię, myślę sobie, że uczniom Jezusa było w sumie łatwiej niż nam. Było im łatwiej, dlatego że żyli te 2000 lat temu z kawałkiem i chodzili za Nim. Widzieli Go, doświadczali tego, co robił. Byli świadkami tych wszystkich rzeczy, które trochę alogicznie nazywamy cudami, bo cud to coś, co wykracza poza możliwości, a nic nie wykracza poza możliwości wszechmogącego Boga. Ale byli świadkami tych wszystkich wydarzeń, które są świadectwem wiary, czy wynikiem wiary ich uczestników. Widzieli Jezusa chodzącego po wodzie. Widzieli Jezusa, który rozmnaża chleb. Widzieli Jezusa, który zamienia wodę w wino. Widzieli Jezusa, który wskrzesza, uzdrawia, naucza. Doświadczali Go również w tych momentach, o których ewangeliści nam nie piszą, bo one są takim tłem. Widzieli Go, kiedy jadł posiłki. Widzieli Go, kiedy spał. Wiedzieli, czy chrapał, czy nie chrapał. Ale wiedzieli też to wszystko, co mówił między ewangelicznymi historiami, które opowiadają ewangeliści. Widzieli i doświadczali na sobie samych całej tej miłości, całego tego żaru, całej tej wyjątkowości człowieka, Boga, za którym podążali. Wyjątkowości, która porywała ich tak, że nagle ni stąd, ni zowąd rzucali wszystko i szli za Nim. Zostawiali rodziny, zostawiali łodzie, zostawiali cały dobytek, zostawiali swoje życie, zostawiali stabilizację życiową, tą wizję bezpieczeństwa, którą wszyscy gdzieś za głową mamy, do której dążymy, bo przecież bez niej nasz świat jest jak ostrze noża, po którym balansujemy. Byli z Jezusem cały czas, przez 3 lata. A jednak w ostatniej chwili, o której czytamy w Ewangelii, po tych 3 latach permanentnych doświadczeń przebywania w Bożej obecności, takiej fizycznej, jakiej my nigdy nie doświadczamy, bo my widzimy Jezusa oczyma wiary, ale nie Ty. Po tych 3 latach czytamy, lecz niektórzy z nich powątpiewali. Co to jest z tymi ludźmi? Co się z nimi działo? Kiedy czytamy Ewangelię, czytamy opowieść o ukrzyżowaniu, zaraz potem widzimy apostołów, którzy siedzą zamknięci gdzieś w komnacie, boją się samych siebie i własnego cienia i nie wiedzą, co będzie dalej. Po 3 latach słuchania o tym, co będzie dalej. Kiedy Jezus staje między nimi, nie wiedzą stąd, czy to duch, nie wiedzą, czy mają jakieś zwidy, czy to dzieje się naprawdę. Tomasz mówi, jak go nie dotknę i nie włożę palca w jego ranę, to nie uwierzę, że to było, bo przecież to niemożliwe. Po 3 latach chodzenia, słuchania, obserwowania rzeczy, które są dla nas, ludzi, niemożliwe, a dla Boga nie. No i mówię, wreszcie wszystko się już kończy. Jezus odchodzi. Pozostawia tych ludzi, żeby co? Żeby zakładali Jego Kościół. Żeby głosili Ewangelię. Żeby oddawali Mu chwałę i uczyli innych, jak mają to robić. Tak jak Filip, tego etiopskiego dworzanina. Kiedy Jezus odchodzi i ich zostawia, to oni też wątpią. Ale na szczęście dla nich w całej Ewangelii nie widzimy takiego miejsca, w którym Bóg potępiałby człowieka za jego wątpliwości. Jeśli można tak powiedzieć, to Bóg jest najbardziej tolerancyjnym demokratą w historii Homo sapiens. Nie ocenia naszej słabości, nie zwraca uwagi na nasze zwątpienia, nie przeraża się i nie załamuje naszą głupotą i naszym uporem, których tak często doświadcza, ale patrzy na serce. Patrzy na serce, na to, czy tam jest żar. Żar, który można rozdmuchać. Większość z was, albo wszyscy z was, mam nadzieję, tak pomyślałem sobie, wszyscy, ale choroba, może ktoś nie był na obozie i nie rozpalał ogniska. Ale większość z was wie, że nawet prawie zimny popiół jeszcze może być rozdmuchany i dać zarzewie płomieniowi. Więc nawet taki prawie zimny popiół w naszych sercach Bóg widzi i gotów jest rozdmuchać. I nie osądza nas na podstawie jego temperatury. To dobrze, bo gdyby sądził, to już Jan Hus powiedział, że w jego czasach było mało tych, którzy podążają za Bogiem. A co dopiero teraz, po 600 latach? Ten gatunek niestety nie rozmnaża się tak często i tak szybko i tak efektywnie, jak ci, którzy nie podążają za Bogiem. Ich jest zawsze więcej. Ale apostołowie, ich było tylko 11. Można powiedzieć, to byli apostołowie Jezusa Chrystusa, ale widzimy, że to byli normalni ludzie. Czasem nawet gorsi niż my. Czasem nawet bardziej nieświadomi, bardziej strachliwi i nieśmiali. Ich było tylko 11. Ale dali początek temu, czym my jesteśmy. Dali początek Husowi, dali początek Kalwinowi, dali początek Lutrowi. Niech luteranie też mają satysfakcję. Dali początek temu wszystkiemu, co stworzyło podwaliny pod naszym Kościołem, a więc dali początek i nam. Nam, którzy tu dzisiaj siedzimy. 11 ludzi. Ja sobie policzyłem, nas tu dzisiaj jest 40 osób. O ile większy będzie ten Kościół dzięki nam za 2000 lat, kochani. My się załamujemy takimi głupotami jak to, że jest nas niewiele. Myślimy, że nie mamy siły, że nie damy rady, że nie poradzimy sobie z czymś tam, bo za mało nas. To nie my dajemy siłę. To Bóg jest siłą. My mamy być nosicielami. Mamy być zwiastunami dobrej nadziei. Ilu było trzeba ludzi, żeby dworzanin etiopskiej królowej się nawrócił? Milion? Dwa? Miliard? Zadeptaliby cały Izrael. I pewnie tego dworzanina też. Wystarczył jeden. Jeden, taki jak ty, ja, wy. Nikt specjalny. Nie słyszymy, żeby Filip miał profesurę z filozofii z Uniwersytetu w Harvardzie na przykład za 90 tysięcy dolarów. Nie słyszymy, żeby jego rodzice byli właścicielami, bo ja wiem, Daimler Chrysler na przykład, czy jak się tam ta fabryka od Mercedesa nazywa. Był normalnym człowiekiem, wyrwanym ze swojego kontekstu przez jedną rzecz. Przez to, że uwierzył. Przez to, że zawierzył Bogu. Że pozwolił mu się porwać, tak jak potem porwał tego człowieka, którego spotkał na swojej drodze i zapewne jeszcze wielu innych takich ludzi. Ja pewnie wam też opowiadałem tę historię, bo ja mam niestety koroza, skleroza, mam taką tendencję do sklerotycznego powtarzania w kółko tych samych tekstów. Ale opowiem jeszcze raz. Na zasadzie znacie, znamy, to posłuchajcie. Mam takiego kolegę, który mieszka w Nowej Zelandii, jest pastorem. I opowiadał, że kiedyś leciał do Australii, do Melbourne czy gdzieś tam. Leciał sobie samolotem, czytał Biblię po drodze, bo przygotowywał się do jakiegoś wykładu, który miał tam prowadzić. No i kiedy samolot już lądował, naprawdę już lądował, to facet obok zapytał go: słuchaj, a po co ty w ogóle czytasz tą Biblię? O co to biega? No i on miał jakieś 2-3 minuty na to, żeby opowiedzieć mu o tym, po co on czyta Biblię. Dlaczego on jest chrześcijaninem? Co to jest to chrześcijaństwo? Coś tam powiedział, pożegnali się z tym człowiekiem, wysiadł, poszedł do swojego życia, do swojej roboty, wrócił do domu i tak dalej. 20 lat później, gdzieś w Australii, był na jakiejś konferencji, podszedł do niego człowiek. Mówi: pamiętasz mnie? Popatrzył, pierwsze widzę, zero jakiegokolwiek wspomnienia. No i lecieliśmy kiedyś razem samolotem. Zapytałem cię, dlaczego czytasz Biblię. No i po iluś tam chwilach okazało się, że ten człowiek jest biskupem kościoła, do którego mój kolega leciał. Po 20 latach, przez 2-3 minuty świadectwa, mamy takie wielkie, wspaniałe drzewo. Zobaczcie, chrześcijaństwo jest jak epidemia. Trzeba tylko bakterii. Trzeba tylko zarażać. Trzeba tylko dzielić się, opowiadać. 11 milionów, 11 miliardów, to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie my dajemy wzrost temu ziarnu, tylko Bóg, który nas posyła. A dlaczego nie mogłoby być tak, jak z tą gorczycą, na którą Jezus się w Ewangeliach powołuje? Widzieliście ziarno gorczycy? Widzieliście na pewno. 1,5 milimetra. A krzak jest naprawdę duży i rozłożysty, który z tego wyrasta. I daje tysiące następnych ziarenek. A te tysiące następnych ziarenek dają tysiące następnych ziarenek. Tak jest z nami. Jeżeli tylko pozwolimy się Bogu zaprosić do tej gonitwy o życie, do tego wyścigu o prawdę, do tego wyścigu o okazję do podzielenia się tą prawdą. Dzisiaj to my słyszymy: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.